Chciałem zacząć zupełnie inaczej, ale to, co zrobił Staszek, było czymś, co mnie utwierdziło, że po pierwsze w to, że Bóg jest dobry. Myślę, że nikt z nas temu nie przeczy. Bóg jest dobry, prawda? Możecie podnieść rękę, trochę gimnastyki, możecie podnieść rękę, jeżeli tak uważacie. Można opuścić. A czy Bóg jest dobry zawsze? Nawet jeżeli czasami w to wątpimy, czy Bóg jest dobry? No gimnastyka. Trzeba trochę rozruszać. Słuchajcie, nawiązując do tego, co mówił Bartek, nawiązując do tego, co zrobił Staszek, czyli zaprosił, żebyśmy podzielili się jakimś świadectwem, ja powiem coś, co wydarzyło się na wyjeździe męskim. Mieliśmy wieczorną modlitwę, a ja akurat wcześniej, grając w piłkę, zrobiłem sobie krzywdę, więc trochę cierpiałem z tego powodu. Już wiem, że w miejscu, gdzie rosną grzyby, nie powinno się grać w piłkę, bo jest ślisko. W każdym razie trochę cierpiałem i stałem sobie, właściwie bardziej siedziałem niż stałem, trochę z boku. Ale tak naprawdę to, co było w moim sercu, to potrzebowałem Bożego dotknięcia. Nie takiego fizycznego, żeby Bóg zabrał ten ból, bo z kolanem mam problemy od wielu, wielu lat i do bólu w pewien sposób się przyzwyczaiłem. Ale potrzebowałem tego, żeby Bóg mnie dotknął. Miałem bardzo konkretną sprawę do Niego. Miałem bardzo konkretną potrzebę i po prostu potrzebowałem, żeby Bóg się o mnie zatroszczył. I w pewnym momencie jeden z wyjazdowiczów podszedł do mnie i usłużył mi modlitwą. Modlił się o moje kolano, ale dla mnie to była odpowiedź na moje takie wewnętrzne w sercu wołanie. Potrzebowałem tego, żeby Bóg się nade mną pochylił. Potrzebowałem tego, żeby Bóg mi coś dał. I mówię, chociaż modlitwa dotyczyła zupełnie czego innego, to ja wiedziałem, że to była Boża odpowiedź. I za to jestem Bogu wdzięczny. I dlatego, jeśli oczywiście będzie, pewnie będzie, to zapraszam na przyszłoroczny wyjazd, a zapraszam też na to spotkanie Strongmanów. Dzieliliśmy się świadectwami, mówiliśmy o tym, że Bóg jest dobry, że Bóg działa w naszym życiu. I tak naprawdę mówiliśmy to pewnie z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby oddać Bogu chwałę, a po drugie, żeby zachęcić też pozostałych, tych, którzy być może czegoś wielkiego w ostatnim czasie nie doświadczyli, ale żeby za naszym przykładem, za naszym świadectwem mogli zobaczyć, że Bóg potrafi czynić wielkie rzeczy, że Bóg potrafi odpowiadać i na te małe potrzeby, i na te wielkie, że Bóg potrafi zachęcać, rozradowywać, przemieniać, że Bóg wysłuchuje wieloletnie modlitwy, że Bóg jest dobry. A ja dzisiaj chciałem mówić o wspólnocie. Ostatnio dzielimy się, jako kaznodzieje, dzielimy się słowem, że jedni drugim. Że jedni drugim pewne rzeczy robimy, jedni drugim winniśmy okazywać miłość, winniśmy okazywać szacunek, pomoc i tak dalej, i tak dalej. I dlatego stwierdziłem, że w dobrym miejscu i w dobrym czasie będzie, jeśli podzielę się tym, co od wielu lat leży na moim sercu. Podzielę się o tym, jak patrzę na wspólnotę i czym dla mnie jest wspólnota. A przede wszystkim, jaka jest nasza rola we wspólnocie. Nawet przeszukałem internet w poszukiwaniu definicji. I powiem wam, że żadna mnie nie przekonała. Dlatego, że były albo zbyt mądre, albo były tak skomplikowanym językiem napisane, że sam nie do końca je rozumiałem. Ale przewrotnie zacznę historią z Księgi Rodzaju, z 11 rozdziału. Bo to jest fragment o pewnej wspólnocie. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego: Nurze, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli: Zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba. I uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy zstąpił Pan aby zobaczyć miasto i wieże, które budowali ludzie. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Myślę, że większość z nas, albo przypuszczam, że nawet wszyscy wiemy, co się stało później. Co zrobił Bóg, żeby pomieszać szyki ludzi, żeby nie mogli równać się Jemu. I oczywiście jest to przykład tego, że człowiek czasami chce być większy niż Bóg, albo chce przynajmniej Bogu dorównać. Ale ja wybrałem ten fragment dlatego, że to mówi o tym, że jeśli jesteśmy wspólnie, że jesteśmy, jeśli jesteśmy w jedności, jeśli rzeczywiście uzgodnimy nasze cele, jeżeli rzeczywiście będziemy we wspólnocie, to wiele możemy. A Bóg przez naszą wspólnotę może jeszcze więcej uczynić dla innych. To samo działo się, kiedy Izraelici już wyszli z Egiptu i podbijali ziemię, którą Bóg im obiecał. Jeśli pamiętacie historię o Jerychu, kiedy przez 7 dni wszyscy robili dokładnie to samo. Chodzili, a potem wszyscy naraz krzyczeli. Ja wiem, że to niewiele ma trochę wspólnego z współczesną, z chrześcijańską wspólnotą, z Kościołem, ale celowo wybrałem te fragmenty, bo one coś mówią. Bo one mówią o tym, zwłaszcza Jerycho dla mnie, że jeśli słuchamy Boga, jeśli działamy wspólnie, a tak jak mówią wielokrotnie w swoich listach apostołowie, jeżeli jesteśmy jednomyślni, to Bóg może czynić wielkie dzieła. Wspólnota dla mnie trochę też na podstawie już, no, zmodyfikowało się moje myślenie na podstawie tych trudnych definicji, które czytałem, ale wspólnota na pewno ma jedną szczególną cechę. Ludzie, którzy tworzą wspólnotę, mają wspólne cele. Ludzie, którzy tworzą wspólnotę, mają wspólne wartości. Ludzie, którzy w przypadku Kościoła tworzą wspólnotę, mają jednego Boga. Wierzę, że tak jak tutaj jesteśmy zgromadzeni, to wszyscy wierzymy, że Bóg jest jeden. Wszyscy wierzymy w to, że Jezus Chrystus jest dla nas Panem, jest dla nas Zbawicielem. Wierzę w to, że tak jak jesteśmy tutaj zgromadzeni, wszyscy wierzymy w to, że Jego Duch jest tym, który nas poucza i który nas prowadzi. Wierzę w to, że mamy wspólne cele, że mamy wspólne wartości, które są zakorzenione w jednym, jedynym, prawdziwym i dla nas realnym, żywym Bogu. Czasami jest tak, że o rzeczach takich, które są oczywiste, najłatwiej jest zapomnieć. Czasami jest tak, że ja wiem po swoim życiu, że jeżeli coś jest oczywiste, że jeżeli coś jest, wydaje się proste, że jeżeli coś wydaje się już takie, czemu nie potrzeba poświęcać czasu, to bardzo często zdarza nam się to tracić z oczu. To bardzo często przyjmujemy pewne rzeczy jako oczywiste, jako nieważne, jako mało istotne w naszym życiu, a czasami przyjmujemy takie rzeczy jako coś, co się nam na przykład należy. Przyjmujemy takie rzeczy czy takie sytuacje jako coś, co, no, co nie warto zwracać uwagi. I myślę, że przynajmniej w moim życiu zdarzają się takie chwile, kiedy na spokojnie patrzę na Kościół, na wspólnotę, którą jesteśmy, na nasz zbór. To uświadamiam sobie, że to jest tak oczywiste, że ja tutaj jestem. To jest tak oczywiste, że są pewne rzeczy, które w tej wspólnocie robię, że już właściwie wystarczy, że to już jest tyle, ile trzeba, że więcej nie muszę, że więcej nie potrzebuję, że wszyscy są zadowoleni i w ogóle jest fajnie, jest happy. Wierzę, że Bóg stawia przed nami coraz większe wyzwania. Wierzę w to, że kiedy jedną rzecz opanujemy, kiedy Bóg przeprowadzi nas przez coś, to zazwyczaj pokazuje nam dużo szersze horyzonty. Jeżeli z czymś sobie w życiu poradzimy, z Bogiem, coś przeżyjemy, czegoś doświadczymy, to bardzo często jest tak, że widzimy jakiś kolejny, może bardziej odległy cel, może bardziej wymagający, może coś, co w chwili, kiedy otwierają nam się oczy i to widzimy, wydaje nam się nieosiągalne, coś, do czego jeszcze nie dorośliśmy, coś, po co jeszcze nie potrafimy sięgnąć albo czego nie potrafimy zrealizować. I wierzę, że tak samo jest, jeśli chodzi o nasze miejsce we wspólnocie. Wierzę, że dokładnie tak samo jest, jeśli chodzi o nasze miejsce w naszym zborze. Mamy swoje miejsce. Jedni są bardziej zaangażowani, inni są mniej zaangażowani. Mamy swoje miejsce. Być może, tak jak ja, niektórzy z nas osiągnęli jakąś tam, w cudzysłowie, pozycję i czują się zadowoleni, że teraz mogą już tylko ze spokojem czekać, co będzie dalej. Ale wierzę w to, że Bóg ma dla nas więcej. Wierzę w to, że Bóg też dla mnie ma więcej. Być może więcej zadań, być może więcej pracy, więcej odpowiedzialności, ale też więcej swojej łaski, więcej swojego prowadzenia. To, o czym najczęściej apostołowie mówią w kontekście bycia razem, to jest to, aby Kościół był jednomyślny. I ja zrobiłem sobie wypis, ale nie będę tego wszystkiego czytał, bo w sumie bez większego problemu właściwie w każdym liście można znaleźć zachętę do tego, żebyśmy byli jednomyślni, żebyśmy żyli ze sobą w pokoju, żebyśmy żyli ze sobą bez kłótliwości, żebyśmy stawiali innych wyżej od siebie, żebyśmy dbali o innych, żebyśmy... No właśnie, żebyśmy byli jedno. Żebyśmy byli jedno. Zastanawiałem się, bo moje zwiastowanie nie będzie dotyczyć jednomyślności tak naprawdę, chociaż to jest w kontekście wspólnoty bardzo istotne, ale zastanawiałem się, jak Bóg widzi to w praktyce. I co ta jednomyślność, co to bycie jedno, tak naprawdę znaczy dla Boga w praktyce. W tym, jak spędzamy ze sobą czas, w tym, jak prowadzimy nasze spotkania, w tym, jak siebie nawzajem traktujemy. Jak Bóg, albo czego Bóg oczekuje od nas, jeśli chodzi właśnie o tą praktykę, nie o teorię, ale o praktykę. W liście do Rzymian, to jest 12 rozdział, jest taki fragment. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. To jest 12 rozdział, wersety od 4 do 10. Bardzo podobne słowa Paweł napisał do Koryntian. Pierwszy list, również 12 rozdział. I tam również jest to podkreślone. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Dla mnie osobiście. Największym problemem jest to, że chcę być samowystarczalny. Dla mnie to jest coś, co wyniosłem z domu rodzinnego. Coś, czego mnie uczono, coś, co we mnie wpajano, że jeśli ja czegoś nie zrobię, to to nie będzie zrobione. Jeżeli ja sobie z czymś nie poradzę, to nikt inny za mnie tego nie zrobi. Jeżeli ja się o coś nie zatroszczę, to nie powinienem liczyć na to, że ktoś się o to zatroszczy. Natomiast w momencie, kiedy czytam te słowa, to Bóg mówi do mnie zupełnie inną rzecz. Mówi mi, że nie jestem sam. Mówi mi, że nie wszystko zależy ode mnie. Kiedy czytam te słowa, to Bóg przekonuje mnie o tym, że nie ma wspólnoty, jeżeli każdy jest samowystarczalny. Nie ma więzi tak naprawdę między ludźmi, jeżeli każdy byłby w stanie żyć na jakimś tam wysokim poziomie, w zadowoleniu, w szczęściu, bez udziału innych osób. To nie ma wtedy wspólnoty. Nie jest łatwo. Do dzisiaj są sytuacje, kiedy biorę zbyt wiele rzeczy na siebie, bo uważam, że zrobię to lepiej. Do dzisiaj mam problem z tym, żeby przyjmować czyjąś pomoc. Bardzo poruszyło mnie to, co mówiła Magda. Że zawsze uważała się za silną, że zawsze uważała, że to ona jest tą osobą, która powinna dawać, a w sytuacji trudnej doświadczyła tego, że inni mogą jej coś dać. Wiecie, kiedy... Ja Magdę rozumiem, bo kiedy uważa się siebie właśnie za... Albo się nie uważa, albo tak się żyje, za takiego supermana, to jeżeli ktoś wyciąga rękę, to czasami jest to naprawdę trudne. To czasami człowiek się stara odsunąć wręcz, żeby przypadkiem nie okazało się, że czegoś nie da rady. Czasami działam podświadomie, także uciekam przed ludźmi, którzy chcą coś mi dobrego dać. Którzy chcą mi coś dobrego przekazać. I to nie chodzi o jakieś tam tylko i wyłącznie fizyczne rzeczy, prawda? Chodzi o chociażby o współczucie, o okazanie sympatii, o jakieś takie drobne gesty, które pokazują, że nie jestem sam i że nie muszę być samowystarczalny. Rzeczy, które pokazują, że jesteśmy jednym ciałem. Bardzo mi się podoba to, co Paweł napisał, zwłaszcza w liście do Koryntian, że każdy członek ciała ma inną funkcję. I tak naprawdę tylko i wyłącznie, jeżeli zespolimy wszystkie, to dopiero wtedy ma to sens. Nigdy nie byłem człowiekiem niepełnosprawnym, więc nie potrafię sobie wyobrazić, jak to jest, kiedy czegoś nie można zrobić. Ale domyślam się, że może to być trudne. Dziękuję Bogu za to, że jestem w pełni sprawnym człowiekiem, że mam wszystkie członki, które mieć jako człowiek powinienem i że są sprawne, że funkcjonują. I może dlatego czasami trudno mi zauważyć to, że wokół mnie są inni, którzy potrafią zrobić coś lepiej, którzy potrafią zrobić coś mądrzej, którzy potrafią doradzić, którzy potrafią wesprzeć w jakiś sposób. Tak naprawdę to, co Bóg od bardzo długiego już czasu kładzie mi na serce, i być może to dotyczy przede wszystkim mnie. Być może rzeczywiście wy nie macie z tym problemu. Mam nadzieję, że nie macie z tym problemu. Ale Bóg kładzie mi na serce to, że nie jestem samowystarczalny. I że nikt z nas, jeżeli chcemy mówić o sobie, że jesteśmy wspólnotą, to nikt z nas nie jest samowystarczalny. Ale to mówi też więcej, że jeżeli nie jesteśmy samowystarczalni, to musimy ze sobą współpracować. To musimy wszyscy coś od siebie dawać, żeby, tak jak pisze Paweł, żeby to ciało mogło pełnić swoją funkcję, żeby było zdrowe, żeby było sprawne i żeby było zadowolone i szczęśliwe. Każdy z nas, już kiedyś przed wami stałem i mówiłem, przynajmniej chciałem powiedzieć takie zachęcające słowo, że każdy z nas ma coś, co może dać. Że nie ma ludzi, którzy są bezwartościowi. Że nie ma ludzi, którzy naprawdę nie mają nic. Każdy z nas ma jakieś talenty, którymi obdarzył go Bóg. Każdy z nas ma jakieś wybranie, jakieś powołanie, którym obdarzył go Bóg. I każdy z nas ma coś, co może dać reszcie. Chociażby składając świadectwo. Mnie dzisiejsze świadectwa poruszyły. Może dlatego, że właśnie o tym chciałem mówić. I nawet kiedy jeszcze siedziałem, czekając, to się zastanawiałem, czy to ma sens, czy może nie będę mówił zbyt oczywistych rzeczy. Ale kiedy usłyszałem ludzi, którzy mówili o sobie, mówili o swoich głębokich przeżyciach, to stwierdziłem, ma to sens. To podkreśla, że nie jesteśmy samowystarczalni, że nie jesteśmy sami dla siebie. Że Bóg w tym, że połączył nas w takim, a nie innym zgromadzeniu, że Bóg ma w tym cel. I każdy z nas może coś do tego celu dołożyć. Znaczy, może nie do celu, bo cele wyznacza Bóg, ale do jego realizacji. Każdy z nas ma talenty. Każdy z nas ma możliwości. I Bóg nigdy o nikim nie powiedział, że jest bezwartościowy. To Paweł o sobie mówił, że jest jak płód poroniony. A jednak miał coś, co mógł zrobić. A jednak były możliwości. To, co dla mnie w tym moim zwiastowaniu jest najistotniejsze, to chciałbym, żeby głęboko to w waszych sercach zapadło. Nie jesteśmy samowystarczalni. Jeżeli Bóg stworzył wspólnotę w ten sposób, że każdy ma jakąś rolę do odegrania, że każdy ma coś, co może dać, to zawsze warto pytać Boga, jakie jest moje miejsce. Czy już osiągnąłem to, do czego Bóg mnie przeznaczył? Czy już jestem w miejscu, do którego Bóg chciał mnie doprowadzić? Czy już jestem i daję z siebie to, do czego Bóg mnie przeznaczył? Czy też może Bóg chce prowadzić mnie gdzieś dalej? Czy może Bóg chce, abym zrobił następny krok? Wierzę w to, że Bóg jest mądry. I jeżeli będziemy chcieli z Nim współpracować, to z całą pewnością wykorzysta nasze możliwości, nasze talenty i pokaże nam, jak my możemy to robić. Kiedy czytamy o pierwszym kościele, to oczywiście z Dziejów Apostolskich zaraz na początku tam jest to słowo, że wszystko mieli wspólne, że sprzedawali swoje majątności i rozdzielali między potrzebujących, że właściwie cały swój czas niemalże spędzali razem. Wierzę, że to było dobre, ale też nigdy nie ośmieliłbym się powiedzieć, że dzisiaj mamy takie same możliwości. Ale to, co Dzieje Apostolskie z drugiego rozdziału, od 32 wersetu. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów. I wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. To, na co chciałbym zwrócić naszą uwagę, to nie to, że oni sprzedawali swoje majątności. Nie to, że oni wszystko traktowali i nazywali wspólne. Ale to, że potrafili dostrzec, że ktoś inny jest w potrzebie. Potrafili dostrzec to, że obok nich są inni ludzie i że oni sami mogą coś dla nich zrobić. Wierzę, że to było źródłem błogosławieństwa dla wszystkich. Wiecie, kiedy podejmujemy decyzję o tym, że chcemy stać członkiem jakiegoś miejsca, że chcemy być częścią wspólnoty, to przynajmniej ja, jak składałem swoją ankietę, wypełniałem i składałem swoją deklarację członkowską, to myślę, że nie zdawałem sobie do końca sprawy, co to znaczy być we wspólnocie. Nie zdawałem sobie sprawy, ile rzeczy jest do zrobienia. Nie zdawałem sobie... Kiedyś żyłem w małej wspólnocie. Było nas kilkanaście osób. I to wyglądało wszystko zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Kiedy się doświadcza dużej wspólnoty, to pewne rzeczy jest więcej. Jest więcej pracy, jest więcej odpowiedzialności. Jest więcej ludzi, których musimy dostrzegać wokół siebie. Jest więcej ludzi, którym powinniśmy okazywać naszą miłość, nasze zainteresowanie. Wiele razy już na tym miejscu, niekoniecznie ja, ale różne osoby, które dzieliły się słowem, wspominały o tym, że mamy na przykład dużą trudność w tym, żeby zauważać ludzi, którzy przychodzą do nas jako goście. Że bardzo często jest tak, że ludzie przychodzą, nie czują się dostrzegani i stwierdzają, że może to jednak nie jest miejsce dla nich. Ja wiem, że dla mnie przynajmniej okazywanie sympatii innym jest trudne. Ale myślę, że wielu spośród nas ma na tyle otwarte serca, że możemy dostrzegać tych, którzy tego potrzebują. Wierzę, że Bóg we wspólnocie daje nam czas i miejsce do tego, żebyśmy odnaleźli i swoje powołanie, i swoją służbę, ale żebyśmy też znaleźli miejsce, w którym po prostu będziemy też czuć się dobrze, w którym będziemy otrzymywać to, czego potrzebujemy i będziemy mogli dawać to, czego inni potrzebują. Tak działa sprawne ciało. Jeżeli brzuch jest głodny, to ręka go karmi. Strasznie mi się podoba ten opis Pawła, bo on jest tak dosłowny, że tam już nie można niczego interpretować. Jeżeli noga powie ręce, że nie jest jej potrzebna, to jeszcze nie oznacza, że jest niepotrzebna, prawda? To jest fragment, którego nie można nadinterpretować. Po prostu. Jeżeli jesteśmy, jeżeli chcemy być członkami wspólnoty, to musimy mieć świadomość tego, że jesteśmy jakimś jej członkiem. Czasami potrzeba czasu i mądrości, żeby w Bogu odkryć to, jakim członkiem jesteśmy. Ale ja nie wierzę w to, że są członki bezużyteczne. I Paweł też w to nie wierzył. Zachęcam was do tego, żebyście, jeśli nie macie swojego miejsca, albo jeśli źle czujecie się w miejscu, w którym jesteście we wspólnocie, żebyście pytali Boga, co możecie zrobić, co możecie zmienić, jak inaczej możecie dać siebie. Myślę, że dla Boga ograniczeniem nie jest to, że jest nas zarejestrowanych członków około 300 osób dorosłych. Wierzę w to, że Bóg w swojej mądrości dla każdego coś znajdzie. Bo gdyby miało być inaczej, to Paweł nie porównywałby nas do ciała. W ciele nie ma niepotrzebnych komórek. Są czasami takie, których tam być nie powinno, ale to jest zupełnie inna sprawa. Chciałbym was zachęcić przede wszystkim do tego, żebyśmy pytali Boga, jakie jest nasze miejsce. Co możemy dać. Ale żebyśmy też w tej świadomości, że nie jesteśmy sami samowystarczalni, żebyśmy też potrafili się przed Bogiem zdobyć na odwagę i zapytać, czego ja potrzebuję od Kościoła. Czym ja nie domagam i o co na przykład powinienem poprosić. Czasami to wystarczy przyjść do Staszka i poprosić o modlitwę. Czasami trzeba czegoś więcej. Ale pamiętajmy, że tak jak my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby służyć wspólnej sprawie, wspólnemu byciu razem w Bogu, tak samo i wspólnota może nam w różnych rzeczach pomóc. Do tego was zachęcam. I życzę wam tego, żeby tak jak Magda dzisiaj mówiła, żeby każdy z nas mógł doświadczyć wspólnoty w obu wymiarach i tego, że coś się daje i tego, że coś się przyjmuje. Dziękuję wam bardzo.